Minęła godzina 12, a to oznacza, że jak zawsze o tej porze przenosimy się do cudownego cyklu, jakim jest Przekuć w sukces. Jak już słyszycie, przejąłem antenę ja, czyli Kamil Kuć, ale też razem ze mną, jak zawsze o tej porze, Przemek Krawczyk. Dzień dobry, cześć Przemku.
Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj taki mamy perfekcyjny gender balance w studio naszym.
Tak, studiu mobilnym tym razem, dlatego tak. Że jesteśmy połączeni
z naszymi
gościnami, jesteśmy połączeni wirtualnie oczywiście. Agata Maroń i Justyna Gebert, założycielki Nessy, firmy, która normalnie projektuje projekty sprzedażowe dla największych firm w Europie, prawda, praktycznie, więc nie będzie to na pewno żadną hiperbolą, kiedy dokładnie takiego przedstawienia użyję. Dzień dobry, cześć.
Tak, i Przekuć w sukces to jest podcast o przedsiębiorczości, o startupach i nowych technologiach. Zdarza nam się być bliżej lub dalej tego tematu, ale dzisiaj będziemy mega, mega blisko. Więc wszyscy ci, którzy właśnie cenią nas za taki content dotyczący rozwoju swoich własnych firm, startupów, to będą zadowoleni. I ja zacznę, pozwólcie, bo doradzając różnym ludziom, którzy zaczynają swoją przygodę właśnie z biznesem, ze startupami, często mi zadają takie pytanie, od czego zacząć i jak mam niedobór czasu, ludzi i pieniędzy, to na czym się skupić w pierwszej kolejności? Ja im mówię, że na sprzedaży. Wtedy się często pojawia, no ale jak to? Może trzeba się skupić na marketingu, żeby wszyscy o nas usłyszeli, może się powinniśmy skupić na HR-ach, żeby fajny zespół skompletować. Ja jestem uparty i mówię zazwyczaj, że na sprzedaży. Wy, to nie będzie zaskoczenie, że się pewnie ze mną zgodzicie, ale dlaczego? Dlaczego waszym zdaniem właśnie sprzedaż już od samego początku rozwoju swojego projektu, swojej firmy jest taka istotna?
Tak, zgodzimy się zdecydowanie. Dobrze mówisz, dobrze gada.
Polać mu.
To znaczy, chyba że prowadzicie tą fundację jakąś charytatywną, no to wtedy zdecydowanie nie, to wtedy pewnie sprzedaż, chociaż też, dodać idei, nie będzie aż tak istotna. Natomiast jeżeli chcecie mieć firmę, która zarabia w bliższej lub dalszej perspektywie, to po prostu musicie sprzedać swoje produkty, czy sprzedać swoje pomysły, znaleźć ludzi, którzy firmy, które wam zapłacą za to, no bo chcecie zarobić, no to po to tworzymy firmy.
Poza tym dodałabym do tego, że sprzedaż jest takim najszybszym weryfikatorem tego, co zamierzamy w firmie stworzyć. I nawet jeżeli coś jest niegotowe, bo bardzo często to jest taka wymówka, która blokuje szczególnie młodych founderów przed rozpoczęciem aktywnej sprzedaży, że produkt jest niegotowy albo że jeszcze nie wszystko działa, nie ma to większego znaczenia, dlatego że szczególnie w obszarze sprzedaży B2B, na której my się znamy najlepiej, walidacja mojego pomysłu na każdym etapie z potencjalnymi klientami jest no, ogromną wartością, dlatego że jesteśmy w stanie coś ulepszyć, poprawić, zrozumieć, a przede wszystkim zmienić swoje założenia, bo założę się, że okaże się, że ludzie, o których my myśleliśmy, że będą to kupować, to z jakichś powodów tego kupować nie będą. Na pewno zweryfikujemy swoje myślenie o tym, że mamy coś jedynego i wyjątkowego na rynku, bo stawiam taką tezę, że z pewnością tak nie jest, co nie oznacza oczywiście, że nie da się tego sprzedać, dlatego sprzedaż jest zawsze na początku.
Ja bym chciał jeszcze dodać, że szczególnie takie podejście, takie uznam to za nowoczesne podejście, że bo szczególnie na rynku gier komputerowych wydawcy gier zaczęli wydawać już teraz praktycznie wszyscy gry w tak zwanym early accessie, czyli jeszcze właśnie niegotowe produkty, żeby one właśnie wypłynęły do użytkowników już na tym etapie, żeby dostawać właśnie informację zwrotną, żeby już na tym etapie się sprzedawały, dlatego że gry w early accessie wcale nie są tańsze. One są dokładnie w cenie wydawczej, tak jak powinny być domyślnie sprzedawane już w dobrej, gotowej wersji. Kiedyś jeszcze powiedziałbym, wydaje mi się tak z 10 lat temu, nikt by o tym nie pomyślał, że wydawanie w ogóle produktu, który nie jest skończony, przyniesie jakiekolwiek efekty, poza oczywiście hejtem spływającym na daną firmę. A teraz proszę, wszystkie firmy skupiły się na tym, żeby wydawać właśnie takie większe produkcje w tak zwanym wczesnym dostępie, żeby dostawać wcześniejszy feedback od klientów, czyli graczy i dzięki temu rozwijać lepiej produkt. Oczywiście jest to takie miecz obosieczny, dlatego że gracze i tak stwierdzają, klienci i tak stwierdzają, że dostają niegotowy produkt. Kiedyś to było lepiej.
Wiesz co, ale w ogóle przypadkiem myślę dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy w tej swojej wypowiedzi. My oczywiście
nie
działamy na gamingu, może nie przypadkiem.
My w ogóle nie działamy też w B2C.
No wiadomo, tak.
ale ta sprawa, której dotknąłeś, tyczy się i B2B, i B2C na pewno. To znaczy tego hejtu, czy też pewnego rodzaju odrzucenia, czy oceny negatywnej rzeczy, które robimy. I to jest, szczerze mówiąc, jedna z najważniejszych przyczyn, dla których ludzie nie tykają sprzedaży, nie chcą sprzedawać, boją się sprzedaży i w ogóle jej unikają. Znaczy pewnie się do tego nie przyznają, ale to właśnie dlatego tego nie robią i nie chcą wychodzić z tymi niegotowymi produktami, czy usługami, czy cokolwiek. Szukają jakiegoś perfekcjonizmu i w ogóle nie lubią sprzedawać, bo sprzedaż się głównie składa z porażek. To jest głównie jednak, zakładamy, porażka i głównie odrzucenie. I to jest w sprzedaży bardzo trudne i też dlatego nie chcą często firmy wychodzić jakby przed szereg, czy ich właściciele.
Tak, ale ja jeszcze... Tak,
często
śmiało.
Mówię, że tak naprawdę naszym głównym celem w sprzedaży, w toczących się rozmowach z potencjalnymi klientami, czyli z naszymi leadami, naszym głównym celem jest dowiedzenie się, że ktoś od nas nie kupi. Dlatego, że statystyki są nieubłagane i nawet jeżeli jesteśmy dobrym sprzedawcą, jakby upraszczając te konwersje, no to pewnie będziemy mieli konwersję około 20%, mówimy o takiej tradycyjnej sprzedaży i mówimy o closingu. To znaczy ja nie mówię o sprzedaży znajomym i ludziom z polecenia, bo to jest w ogóle inny rodzaj sprzedaży. Ja mówię o sytuacji, z której wychodzimy do rynku i uderzamy do klientów, którzy są w naszej grupie targetowej, ale to nie są nasi znajomi. Więc jak będziemy mieli taką konwersję 20%, to będzie super, w związku z tym łatwo przeliczyć, ile my potrzebujemy mieć spotkań, żeby zrobić na przykład 20 sprzedaży. No potrzebujemy zrobić 100 spotkań. W związku z tym większość tych leadów odpadnie. I teraz strach przed porażką, przed dowiedzeniem się, że ktoś nie kupi, rzutuje na to, w jaki sposób ludzie sprzedają. Ludzie boją się follow-upować, boją się dociskać, boją się precyzyjnie uzyskiwać informacje, dlatego że za tym wszystkim stoi potencjalne odrzucenie. Natomiast sprzedaż składa się z porażek i dopóki tego nie przetrawimy, nie przełkniemy, trochę jak gra w tenisa, ja bym powiedziała i przeskoczyłabym na inną metaforę, my obydwie jesteśmy fankami tenisa. Jasne, że raz na jakiś czas wygrywamy turniej, ale co do zasady większość to są porażki i każda porażka oznacza odrzucenie i nie ma tu drugiej szansy w tym konkretnym turnieju. I jakby psychika, którą trzeba mieć, żeby iść tym dalej, no jest bardzo specyficzna i w sprzedaży też.
Mhm. Mam paru znajomych, którzy mają ze sobą epizody w call center i wszyscy mówią zgodnie, że po pierwsze to było najgorsze doświadczenie ich życia, ale jednocześnie wszystkie te osoby mówią, że jedną rzecz wyniosłam i się czegoś nauczyłam, czyli tego, że 98 telefonów na 100 kończyło się nie, porażka, odkładam telefon i musiałem wykonać kolejny, no bo za to mi płacili, więc nauczyłem się przyjmować po prostu odmowę, nie? I to też jest jakaś nauka, która na przyszłość jednak jest cenna, nie?
Ja też słyszałem od mojej znajomej, że nauczyła się tylko jednego, cierpliwości.
Jak to się wydarzyło, moje drogie, że jesteście w tym miejscu i projektujecie procesy sprzedaży, bo no wyobrażam sobie, że gdzieś tam w momencie, kiedy byłyście małe, młode, no to wiecie, takie marzenia... To...
Nadal jesteśmy młode.
No dobrze, ale chodzi mi...
Małe brzmiało lepiej, Przemek.
No dobrze. Ale wiecie, przychodzi mi...
Znaczy, że jesteśmy duże? Nie. Nie idźmy tą drogą.
Matko kochana, wiedziałem, że mnie to złapiecie. Ale dokończę myśl pomimo tego, że się wkopałem. No wyobrażamy sobie, że będziemy weterynarzami, lekarzami, aktorami i tak dalej. No ale wątpię, żebyście w wieku kilkunastu lat powiedziały: mamo, ja w przyszłości będę projektowała procesy sprzedaży dla branży IT. No to jak się stało, że dzisiaj jesteście właśnie tutaj?
To jest bardzo ciekawe, bo my obydwie skończyłyśmy pedagogikę. Co prawda nie znałyśmy się w tamtym czasie i skończyłyśmy ją na różnych uczelniach, ale to pokazuje, że background mamy lekko niezwiązany z branżą. Moja historia jest chyba bardzo prosta. Ja zawsze miałam taką nutkę przedsiębiorczości i miałam kilka różnych firm z różnych obszarów. Miałam kiedyś firmę szkoleniową, miałam szkołę salsy, robiłam całkiem znany festiwal salsowy, a impreza salsowa, którą wymyśliłam, do dzisiaj funkcjonuje w Warszawie i jest jedną z najbardziej znanych, więc zawsze miałam taką chęć do robienia rzeczy i projektów. Natomiast przez pierwsze lata, no tak powiedzmy, no jeszcze 15 lat temu to głównie myślałam o tym, żeby zarobić duże pieniądze, dlatego że pochodzę z dosyć biednej rodziny i jakby borykałam się z takimi problemami naprawdę bardzo podstawowymi, typu pieniądze na jedzenie, na ubrania, na rachunki, więc ten motywator finansowy był duży i stąd chyba stąd chyba przedsiębiorczość jako taka. Chciałam się po prostu kolokwialnie mówiąc wybić. Natomiast jeżeli chodzi o samą branżę, to jest to taka historia, że nasz obecny inwestor i mentor Maciek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, był uczestnikiem mojego szkolenia dotyczącego komunikacji i sprzedaży i podszedł do mnie po szkoleniu w koszuli flanelowej i mówi: słuchaj, ja prowadzę taką firmę i chciałbym ci zaproponować pracę. I ja tak sobie myślę, kurde, w ogóle co to za kolo jest? Jakby nie, zupełnie nie znam branży technologicznej, więc nie wiedziałam, że panowie, którzy nie są w garniturach, mogą prowadzić duże firmy. Ale że byłam na rozstaju życiowym, miałam małe dziecko i byłam samodzielną mamą, pomyślałam sobie, dobra, dajmy temu szansę. I Maciek powiedział, dobra, to ty będziesz sprzedawać. Tu jest taka książka Predictable Sales Revenue, tak to będziemy robić. Miał wtedy 70 osób w firmie. Jak odchodziłam z jego firmy, to miał 350, byłam tam kimś w rodzaju szefa sprzedaży. No i potem chciałam rozwinąć skrzydła już bez mojego mentora. No ale po latach nasze ścieżki się znowu przecięły. No i to jest taka przydługa, aczkolwiek prosta historia. A ty już
nie? Nie, no wspaniała historia.
U mnie trochę inaczej, to znaczy ja z kolei moje życie usiane było inspirującymi kobietami, słuchajcie. I jakby spotkałam, może nie usiane, to za dużo powiedziane, ale spotkałam na swojej drodze kilka kobiet, które mnie w pewien sposób kierunkowały, zainspirowały i były dla mnie takimi, nie wiem, mentorkami, jakbyśmy tego nie nazwały. I między innymi jedną z takich kobiet była Agnieszka, która swoją drogą też prowadziła teatr małego widza, nie wiem, czy kojarzycie. Agnieszka,
tak,
czy Pierda. No właśnie, więc ona była aktorką i poszła w stronę aktorską, ale przez wiele lat pracowała w sprzedaży. I ja w jednej z firm, w której pracowałam, słuchajcie, jako konsultantka do spraw rekrutacji w ogóle, co było jakąś kompletną pomyłką, spotkałam Agnieszkę. Ona po prostu została zatrudniona, żeby coś tam porobić w sprzedaży. I ona powiedziała: słuchaj, ty powinnaś iść w sprzedaż, co dla mnie wtedy było jakby kosmicznym pomysłem kompletnie. Ale jakoś tak mnie rzeczywiście zainspirowała, że zaczęłam to robić i w ten sposób moje życie pohasowało w stronę sprzedaży. No a potem jeszcze tych kobiet spotkałam kilka, no i oczywiście ostatnią jest Agata, która również była takim ogromnym krokiem na mojej drodze w ogóle sprzedażowej, drodze rozwoju osobistego, biznesowego, no i nadal jest, tak, nadal mnie inspiruje i wkurza bardzo czasami, ale też inspiruje mocno.
O, tak, kurczę, bo początek naszej znajomości był słaby dosyć.
Tak, wióry szły, to prawda, wióry szły. A to na jakąś audycję po 23 raczej chyba.
Dobrze, to do podcastów wpadnie wszystko, bo tam możemy tam jest bez cenzury, ale jeszcze żeby mi to nie uciekło, bardzo jest fajne to, co opowiadacie, bo pewnie jakby zrobić taką ankietę na ulicy, jakie potrzebne są kompetencje do skutecznej sprzedaży, to pewnie odpowiedzi będą takie, że trzeba dobrze liczyć, no bo sprzedaż no to są pieniądze, trzeba pewnie ogarniać Excela, no i ewentualnie negocjacje, prawda, trzeba być dobrym negocjatorem, trzeba puszować, trzeba wiedzieć kiedy, jaką złożyć ofertę, a mi się wydaje, że dzisiaj te kompetencje, które się kiedyś nazywało miękkie, dzisiaj się mówi jakieś tam międzyludzkie, prawda, one są tak naprawdę bardzo istotne, no bo po obu stronach może niedługo to będzie AI, które będzie sprzedawało i które będzie kupowało, ale dzisiaj nadal jest tak, że to są po obu stronach ludzie, więc chyba te wasze doświadczenia poprzednich prac, czy to wasze wykształcenie, te pedagogiczne, ono jest tutaj istotne i przydatne, nie?
My kiedyś mówiłyśmy z Justyną ludziom na naszych warsztatach, że każdy może dobrze sprzedawać. Dzisiaj już tak nie uważamy i dzisiaj byśmy się pod tym nie podpisały, że każdy.
Natomiast ale na pewno więcej ludzi niż deklaruje.
Tak, na pewno dużo więcej ludzi niż deklaruje. W kontekście rozwoju własnej firmy zawsze founder będzie najlepszym sprzedawcą. Nawet jeżeli komuś się wydaje, że sprzedaż można zdelegować i wystarczy zatrudnić dyrektora sprzedaży, który przejmie moją działkę, to na pewno jest w błędzie, szczególnie na początku. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o jakichś skillach, to ja bym powiedziała, że nie do końca umiejętności miękkie są kluczowe. Moim zdaniem kluczowe jest słuchanie i fokus jednak na celu, to znaczy na tym, co w danym momencie mam zrobić, żeby popchnąć sprawę do przodu, ja bym tak powiedziała.
Wiecie, paradoksalne jest w tym wszystkim to, że my obie tak naprawdę wcale nie lubimy ludzi, nie lubimy interakcji, nie lubimy się spotykać na kolacje ani na obiady, nie lubimy, czy ja to nie znoszę small talków, uważam, że Agata jest świetna, aczkolwiek ja jestem bardzo słaba. Nie mamy żadnych przyjemności z bywania na konferencji, właśnie z siedzenia z ludźmi. Jakby ja, kiedy już sprzedawałam, zawsze sprzedawałam na bardzo dużym konkrecie, wręcz Agata mnie nazywa fan killerem, bo ja zawsze każdy smartok gdzieś tam ucinam, bo już bym chciała do konkretu i idźmy stąd wszyscy, bo ja mam sprawy do zrobienia. I szczerze mówiąc, zawsze moja skuteczność na tym właśnie bazowała, że do konkretu słuchamy dużo, zadajemy dużo pytań, proponujemy najważniejsze, najlepsze rozwiązania. Rozmawiamy po partnersku, zawsze mówimy wtedy, kiedy są jakieś blokery, kiedy jesteśmy uczciwi, a potem idziemy wszyscy do domu i mamy własne życie. Także no, tak. Wiesz, to
nie
jeżeli
interesuje
chodzi o moje
nas.
Interpersonalne.
Tak, nie interesuje nas, ile ktoś ma dzieci, jakie ma hobby i jakby w ogóle nie kolegujemy się z klientami, nie spotykamy się prywatnie. Czasem pamiętamy, żeby wysłać kartkę na święta. No tak.
To już wystarczająco dużo, żeby zbudować jakąś tam relację na poziomie biznesowym. Dobrze, superancko, sprzedawać nie każdy może, jak się dowiedzieliśmy, nawet trochę lepiej, nawet trochę gorzej.
Kiedy się rozmawia o projektowaniu procesu sprzedaży, szybciej lub później, ale raczej szybciej pojawia się takie pojęcie jak lead generation. Myślę, że to ono jest fajne, żebyśmy sobie o takich procesach sprzedaży, czy ich projektowaniu, czy jakichś konkretnych case studies opowiedzieli. Więc czym jest lead generation i dlaczego właśnie od tego często takie, no, takie projekty zaczynamy?
Lead generation, jak sama nazwa wskazuje, to jest generowanie potencjalnych klientów czy potencjalnej sprzedaży. My natomiast wolimy określenie, jeżeli już o nas rozmawiamy, o tym jak my patrzymy, to my wolimy określenie lead management, czyli zarządzanie potencjalną sprzedażą, bo generation jest jedną tylko z warstw. Tego, co potrzebujemy zrobić. To znaczy jedna rzecz to jest generowanie cały czas nowych leadów, cały czas i nowych spotkań, a zupełnie inną rzeczą, innym poziomem myślenia o swojej biznesie jest nie tylko generowanie nowych, ale także umiejętność pracy na tym, co już kiedyś zostało wygenerowane, dzięki czemu możemy obniżyć koszt pozyskania sprzedaży i bardziej zarządzać tym, dokąd idziemy, w jakim tempie.
Tak, ja bym z polskiego na nasze przetłumaczyła trochę to, co Justyna powiedziała, że szczególnie kiedy myślimy o sprzedaży B2B i szczególnie jeżeli mamy biznesy, które powinny generować sprzedaż o dużej wartości, czyli te kontrakty będą wysokie, a sprzedaż jest skomplikowana i proces trwa długo, największym błędem, które popełniają i firmy, które robią sobie to same i naszym zdaniem nasza konkurencja, to jest skupianie się na docieraniu cały czas do nowych potencjalnych klientów. To jest bzdura, to jest błąd, to nie ma w ogóle większego sensu, dlatego że statystyka mówi, jak my akurat mierzymy wszystko, że my potrzebujemy bardzo wiele razy być z kimś w kontakcie, zanim on będzie gotowy do zakupu. W związku z tym my patrzymy na proces lead generation inaczej. Najpierw bardzo dokładnie mapujemy, kto i z jakich powodów będzie od nas kupował i jakby wychodzimy proaktywnie do tej osoby, zaczynamy być z nią w kontakcie, przy czym to nie jest żaden content, my w ogóle jesteśmy, trochę zawsze się wyśmiewamy z contentu, e-booków, nie wiem, ściągania artykułów, no chyba ja. Więc my jesteśmy w ogóle na drugim biegunie, to jest kontakt typowo sprzedażowy i typowo biznesowy, pozostajemy w wielokrotnym kontakcie z tą osobą, bo wiemy, że ona spełnia kryteria bycia dobrym leadem. Jedyna rzecz, której my nie możemy kontrolować, to jest momentum, kiedy ktoś jest gotowy do zakupu. I naszym celem jest trafienie w to momentum. Dlatego nie ma sensu codziennie odzywanie się do nowych leadów i zabawa nie polega na wysyłaniu 100 tysięcy e-maili do ludzi, którzy z grubsza gdzieś tam mogliby coś kupić, bo my nie jesteśmy firmą, która sprzedaje prąd i nie każdy Kowalski może być naszym klientem. I jakby ta zamiana powoduje, że ten lead management, o którym już nam wspomniała, czyli zarządzanie ludźmi, którzy są na różnych etapach wygrzewania, jest kluczowe w budowaniu przewidywalności w sprzedaży, przewidywalnego lejka.
Ja tu jeszcze dodam, może a propos, jeżeli mogę, a propos tego kontentu inboundowego pozyskiwania leadów, czy tam strony, czy
SEO. Martwisz się, że ktoś nas pozwie?
To jest... nie, tam. Po prostu chciałabym wyjaśnić, że to nie jest tak, że my tutaj, wiecie, deprecjonujemy. Jakby w porządku, wszystko jest okej. Natomiast po prostu nie daje, te metody nie dają takiego poziomu zarządzalności, jaki trzeba mieć, kiedy się sprzedaje długoterminowe, długie projekty. W związku z faktem, że mało którą firmę stać tak naprawdę na włożenie takiego budżetu, na przykład w content, który dałby realne wyniki, nie wiem, na poziomie świadomości leadów i dokładnie, i dopływu jakościowych leadów, bo o to chodzi, żeby tych leadów nie było pierdyliard, przepraszam, tylko po prostu, żeby one były wysokiej jakości.
Więc tak jeżeli jest. Możemy udzielić komuś rady w ramach czasu antenowego i to może być najlepiej spożytkowana minuta tutaj w naszej rozmowie, to jeżeli macie jakiś budżet na zatrudnienie kogokolwiek albo na podjęcie działań, to zdecydowanie nie powinny to być działania marketingowe w pierwszej kolejności, jeżeli macie biznes B2B, bo B2C to jest trochę inna zabawa, my się na tym nie znamy, nie robimy tego, tam bez ogromnego budżetu marketingowego właściwie nie mamy podjazdu do rynku. Natomiast jeżeli mówimy o B2B, budżet marketingowy jest absolutnie zbędny, natomiast sprzedaż jest czymś, co musimy uruchomić, możemy to robić sami jako founder. Jeżeli jest nas 3 osoby, to my jako founder musimy być sprzedawcą na cały etap.
Super, niech to będzie podsumowanie wejścia antenowego, na tym zakończymy. Ja jeszcze chciałem wyciągnąć taki fragmencik, taki, który wydaje mi się, że przejawia się we wszystkich poradnikach, książkach, podcastach o sprzedaży, czyli że słuchanie tego, co mówi klient, jest istotne, ale słuchanie uważnie tego, co mówi klient, jest również istotne, a i wsłuchiwanie się tego, w co sami mówicie do klienta, jest też istotne. To się przejawia, wydaje mi się, w każdej, to słuchanie, o którym powiedziała Justyna wcześniej, przejawia się wszędzie. No i dobrze, jesteśmy w podcaście, najwyższa pora, żebyśmy się do niego przenieśli. Powiem szczerze, to powiem na sam koniec, ale dobrze, to na razie to nie jest istotne. Dobra.
No i to widzicie, tak?
Zaczyna.
Tak, Kamil, tak,
Kamil,
tak buduje Kamil napięcie i teraz ludzie zostaną po to, żeby właśnie dowiedzieć się jakby co ty
proste sztuczki.
Na koniec. Tylko...
Przechytrzył słuchaczy, zobacz jak.
Zobacz, tak. Słuchacze przechytrzyli jego, będą skipować na koniec odcinka. Dziękuję. To bardzo, bardzo fajnie. Okej. Ale wracając troszkę, myślę, że też wiele osób czy wiele firm popełnia taki błąd, że nie mierzą tej sprzedaży. W zasadzie YOLO, prawda? Jak po prostu wysyłamy te maile, ktoś się odzywa, ktoś się nie odzywa. Jak się zapytamy, a dlaczego ktoś się nie odezwał, to w sumie nie wiemy dlaczego, no ale mamy ten pierdyliard, więc po prostu, wiecie, no łapiemy jakbyśmy taki pająk, co rozwinie sieć i czasem coś się złapie, nie? Dlaczego, moje drogie, jak powinniśmy mierzyć naszą sprzedaż, efektywność naszej sprzedaży?
Ja jeszcze tylko dodam, jest takie piękne słowo, które się nazywa kwantyfikacja. Kwantyfikacja w prowadzeniu biznesu to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o których powinniście zacząć prowadząc swój własny biznes. Od tego zawsze zaczynamy. Kwantyfikując możemy zbierać dane i możemy na nich pracować, możemy je analizować i pięknie z tym wszystkim działać. Czy się ze mną zgadzacie?
Ja może przewrotnie zacznę, choć to nie ja w naszej dwójce jestem człowiekiem Excelem.
Ty mów, bo jak raczej... ja Justyna. To nie skończę.
I niech poparciem tych słów będzie fakt, że nadal wystawiam fakturę na pliku Excelowym, który kiedyś mojemu mężowi dał pan, który wymieniał opony i on miał taki sprytny dokument, który sam podlicza netto, brutto, sumuje i tak dalej. I my wszyscy na nim jedziemy. Co więcej, Nessie używało tego dokumentu przez pierwszy rok istnienia firmy. Więc tak ja było. Zupełnie nie byłam osobą Excelową, paradoksalnie. Natomiast stałam się, bo właściwie bez liczb, bez mierzenia, no nie da się prowadzić sprzedaży, ale też nie da się prowadzić firmy. Maciek, nasz inwestor, o którym powiedziałem, jak się z nami spotyka, to jest śmieszny obrazek, bo on zazwyczaj idzie na bieżni, my go widzimy na ekranie, on idzie na bieżni i mówi nam, co się dzieje w naszym biznesie, patrząc tylko i wyłącznie do naszego Excela. Prawda jest taka, że nasz Excel jest dosyć zaawansowany, dosyć skomplikowany i my pracujemy i na budżecie, i na forecastie, i na realizacji do założeń i tak dalej, ale on jest w stanie dotknąć jakościowych problemów, analizując sprytnie liczby i to chyba, no dla mnie to była ogromna nauka i jakbym tak na razie z lotu ptaka odpowiem, natomiast na pewno Justyna opowie szczegółowo o tym mierzeniu, liczeniu.
Czekamy naprawdę z niecierpliwością.
To już powiedziałam.
Ja już tyle legendarnych rzeczy, jakie słyszałem o waszym nieprawdopodobnym Excelu, to musi Justyna tu wejść i powiedzieć coś więcej.
Słuchajcie, my mamy, zdradzę wam sekret, my mamy nie jeden Excel, my mamy kilka Exceli i do tego jeszcze BI-a i Notion, więc mamy ileś po prostu narzędzi, które nam pomagają na różnym etapie naszego biznesu. Natomiast ja się może skupię na tym mierzeniu typowo sprzedażowym i tutaj zgodzę się, to jest prawda. Przerażająca ilość firm nie mierzy niczego kompletnie w swojej sprzedaży, w sensie totalnie.
A to są duże firmy, dodajmy, prawda? To są często duże firmy.
Tak, to duże. Co więcej, to, że nie mierzą, nie analizują, to jest jedna rzecz, ale w ogóle nie zbierają dane. Mało tego, na rynku jest mnóstwo sprzedawców, którzy mówią, że oni nie będą żadnych danych nigdzie wprowadzać, bo to im burzy po prostu światopogląd i zabiera mnóstwo czasu. W związku z czym mamy taką bardzo paradoksalną sytuację, w której na rynku, zwłaszcza polskim, ale powiem, że nie tylko, mamy całe rzesze firm, które chcą rosnąć, ale nie mają żadnej kontroli nad tym, w którą stronę, w jaki sposób, w którą stronę i czy to się w ogóle zadzieje, czy nie. Pewnie już wszyscy zauważyli, że ja jestem takim trochę control freakiem, bo coraz mówię o tej kontroli, ale prawda jest taka, że wszyscy...
Ja mam empatię 100%.
Nie. Właśnie, ja bardzo mocno wierzę w to i Agata też, bo w sumie jest to jedna z wiar, które nas połączyły, że nie ma sensu zaczynać w ogóle, jeżeli nie jesteś w stanie tego skontrolować i jeżeli nie jesteś w stanie zarządzić, w którą stronę pójdziesz. Tylko niczym ten liść na wietrze po prostu, jak idzie dobrze, to idzie dobrze, jak idzie źle, to nie wiem dlaczego i to znaczy, dokąd idę i tak dalej.
Ja trochę położę kij w mrowisko, bo generalnie my się z Justyną paradoksalnie dosyć mocno różnimy i myślę, że przez pierwsze 2 lata to Justyna była hamulcowym, przynajmniej ja ją tak widziałam jako hamulcowego naszej firmy. Dziś już wiem, że to nie był hamulcowy, tylko to był nasz rozum, a ja bardziej byłam naszym sercem.
Ale nie chcecie wiedzieć, jak ja ją widziałam.
Ale kij w mrowisko polega na tym, że moim zdaniem, kiedy zaczynamy biznes, to aż tak bym się na tym Excelu nie skupiała. Chyba, że budujemy produkt, to jest zupełnie inne. Historia, bo jak budujemy produkt, to potrzebujemy zrobić dużą inwestycję. My siedzimy w usługach. Kiedy my zaczynałyśmy firmę, my nie miałyśmy ogromnych kosztów, ponieważ naszą przewagą od zawsze nad innymi było to, że my umiemy same zrobić to, co oferujemy. Paradoks jest taki, że niewiele osób na polskiej scenie, która zajmuje się sprzedażą lub lead generation, potrafi to zrobić samemu, a już takich, którzy sami coś kiedyś sprzedali, to można policzyć na palcach jednej ręki. To nas naprawdę zajebiście wyróżnia spośród tych facetów z teczkami. Natomiast to powodowało, że my nie miałyśmy kosztów startowych, bo my same sprzedawałyśmy i same dostarczałyśmy. I moim zdaniem na początku, żeby się za bardzo nie przerazić, trzeba po prostu zacząć. Natomiast kiedy firma zaczyna się rozkręcać, na pewno jak najszybciej trzeba zacząć mierzyć. Dlatego, że i to często widzimy u firm technologicznych, które są zakładane trochę tak jak nasza, przez founderów, którzy byli deweloperami na przykład, na początku sami dalej dewelopują. Firma się organicznie rozrasta, ale przychodzi taki moment, że ktoś się orientuje, o ja pierdzielę, moje koszty miesięczne to jest kilkaset tysięcy złotych i jeżeli mi jeden klient odejdzie, to mi nie wystarczy na pensję. Czyli zaczyna się kwestia cash flow, inwestycji, że i Ksiński się spóźnił, klient Ksiński się spóźnił z fakturą, ja nie mam jak zapłacić ludziom pensji. No i bardzo często jest już potem za późno i firmy bankrutują albo mają straty. No kryzys, który się zaczął pod koniec zeszłego roku, on nas też dotknął w Netsi. My byłyśmy na stracie przez, nie wiem, 5 miesięcy, nawet ze 2 miesiące nie wypłacałyśmy sobie pensji, ale my byliśmy tylko 5 miesięcy na stracie. Dziś my mamy już ileś tam set zysku. I jakby dlaczego? Dlatego, że Justyna zaoferowała nam piękne Excele i szybki plan, co należy zrobić, żeby wyjść.
Tam
z tego
trochę więcej impasu trzeba było niż Excela do tego, ale
no, tak się pomyliłaś tutaj... w jednym wierszu, chciałabym powiedzieć.
Do tej pory mi pamięta to jedną pomyłkę w wierszu.
Ale była duża, to prawda.
Słuchajcie, ja bym też rozróżniła, prawda, bo tutaj jakby rzeczy do mierzenia w firmie jest dużo, no i tutaj Agata mówi o takim mierzeniu dosyć pieczołowitym różnych procesów i w ogóle cash flow i przepływów finansowych w firmie. Jest też mierzenie sprzedaży, typowo nowej sprzedaży, czyli tutaj się skupiamy na takich KPI-ach typu ile ja muszę zrobić spotkań albo ile muszę wysłać ofert, żeby uzyskać jedną sprzedaż, jak długo mi to zajmuje i w związku z tym na jaki cel na realizację jakiego celu mogę realnie liczyć w przyszłym roku i który z moich ewentualnie handlowców działa dobrze, a który działa gorzej na przykład, prawda? Jak nie mam handlowców, to też jakby które na przykład firmy kupują więcej, a które mniej. To są wszystko dane, które nawet jeżeli na początku nie umiemy ich mierzyć, warto jest w ogóle po prostu zbierać. Natomiast zgadzam się kompletnie z Agatą, że trzeba w ogóle zacząć robić, trzeba zacząć sprzedawać, trzeba zacząć wychodzić, trzeba zacząć działać i potem zbierać dane i dopiero potem myśleć, jak będziemy je analizować.
A nie pół roku projektować proces sprzedaży, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić. Bo to jest
dokładnie
bzdura, nie?
To jest
to nie ma w ogóle większego sensu.
Znaczy super wiedzieć od początku, ale to jest tak, trzeba zacząć, tak. No.
Tu bym jeszcze powiedziała o jednej rzeczy a propos stricte sprzedaży, że my patrzymy w ogóle na lead generation poprzez pryzmat najmniejszej możliwej jednostki do zmierzenia i bardzo często, i my w ogóle nie rozmawiamy z klientami na temat liczb w znaczeniu, no ja to bym chciał zarobić w 2024 5 milionów euro przez nową sprzedaż, oko, my to bierzemy ten cel, będziemy go realizować w naszym projekcie, natomiast my go przekładamy na to, ile miesięcznie spotkań potrzebuje każdy handlowiec, średnio, biorąc jakąś tam medianę i tak dalej, żeby na końcu było z tego 5 milionów. I to jest trochę wyższa szkoła jazdy, a z drugiej strony to pozwala sprowadzić ambitny cel sprzedażowy do bardzo małej czynności polegającej na tym, że statystyka mi mówi, że jak się spotkam z 15 nowymi klientami w każdym miesiącu, przez pierwszych 8 miesięcy, no bo jest jeszcze potem jakiś czas potrzebny do zamykania, to w grudniu zrobię 5 milionów. I to jest uwalniające dla wielu ludzi, no bo wiecie, myślenie kategorią, jak zrobić 5 milionów euro, jest dla większości ludzi nieosiągalne w ogóle.
No bo to się zaczyna od drugiej strony, to tak jakby, tak, no myślimy o, oczywiście to jest nasz cel końcowy, ale no projektowanie się zaczyna od A do Z, a nie od Z do A, prawda? Znaczy no jest pewnie jakaś inżynieria wsteczna, no ale nie zawsze, ona tutaj ona rzadziej zadziała. Ja się od razu wtrącam, bo to, o czym wy powiedziałyście, mega ważna rzecz. Słuchają nas, no ludzie młodzi często, którzy są na początku swojej drogi przedsiębiorczej. Jest, czym innym jest zbieranie danych, a czym innym jest ich analiza, prawda? Analiza może przyjść w którymś momencie później, za pomocą fajnego programu, mądrzy ludzie, tacy jak Justyna i Agata przyjdą i nam coś pomogą, ale no, nie pomogą, jeżeli nie mamy tych danych, więc zbieramy je od samego początku, nic w tym nie przeszkadza, to wymaga tylko jakiejś dyscypliny i Excela, prawda, i zapisywania obserwacji, a później kilka, nawet naście miesięcy, kiedy spróbujemy ustrukturyzować tą naszą sprzedaż, no to wtedy się zaczyna, no to zerknijmy, zobaczmy jak to wyglądało, jak my możemy to zrobić, więc to jest ta różnica, prawda? Nie, to nie jest tak, że jak nie umiem czytać danych, to ich nie zbieram, no bo po co? No właśnie kiedyś będę musiał się nauczyć, albo ktoś mnie tego nauczy, więc dlatego to jest takie istotne. Ale przejdźmy sobie do, na chwilę przynajmniej.
Jeszcze dosłownie jedną rzecz,
tak?
Bo jeszcze są
benchmarki.
Śmiało. I możemy podpowiedzieć tutaj słuchaczom, że jeżeli nie mamy jakby punktu odniesienia, to są takie bezpieczne konwersje, które należałoby założyć. Kiedy zaczynamy sprzedaż i jesteśmy funderem, to należy założyć, że będę mieć niską konwersję 8-10%, czyli...
Jednocyfrową, tak.
Na 100 spotkań mogę założyć, że zrobię 8 sprzedaży. I teraz, jeżeli umiem sobie przeliczyć, że jedna sprzedaż przynosi mi X do firmy i pomnożę sobie przez to, ile ja tego potrzebuję i wyjdzie mi na przykład, że ja muszę zrobić tych sprzedaży 16. No to już wiem, że potrzebuję 200 spotkań rocznie, żeby zrobić 16. Licząc od najprostszego benchmarku 8-10%, 200 spotkań to jest tam, nie wiem, 16 spotkań miesięcznie. No i w to muszę celować. I teraz moim pierwszym celem jako fundera będzie umówienie 16 spotkań miesięcznie. Jeżeli nie umiem tego zrobić sam, to muszę się zastanowić, czy potrzebuję może jednego studenta do pomocy, że tutaj bez pejoratywnego żadnego wydźwięku, a dobrze, jednego juniora do pomocy, który mnie wesprze, czy jakiegokolwiek innego sposobu. Ale są te benchmarki. One są, tak jak mówię, 80%, jak jestem funderem i zaczynam, 5%, jak mam niedoświadczonego sprzedawcę i go wypuszczam do procesu i spokojnie możecie użyć tego do przeliczenia, ile by właściwie potrzebujecie.
Mhm. Ekstra, ekstra. No dobrze, to trochę pomówmy o tych słynnych lejkach sprzedażowych. Ja wiem, że to już jest dla wielu przeterminowana sprawa, też można to różnie nazywać, no ale jakby to działa na wyobraźnię, że ten proces sprzedaży, w którymś momencie ten lead wpada i to jest pewnie ten etap właśnie lead generation, kiedy ktoś się pojawia jakby w naszej bazie. No i na drugim końcu tego procesu sprzedaży mamy domknięcie tego dealu, tak, czy ten closing i właśnie gdzieś ta graficznie rozrysowany ten proces no jest lejkiem, więc jakbyśmy sobie mieli przejść przez takie poszczególne etapy projektowania tego lejka i na co zwrócić uwagę. Zacznijmy od A, czyli zacznijmy od tego lead generation. Skąd leady możemy w B2B pozyskiwać? Skąd wy dla branży IT?
To jest ten moment, w którym my musimy zacząć od Z. Czyli to jest ten moment, kiedy musimy jednak zacząć od końca i robić taką jednak analizę, tą inżynierię wsteczną, czyli zawsze zaczynamy od końca, od naszego celu. Czyli my musimy zrozumieć, jaki mamy cel jako firma i jeżeli on jest wyrażony w liczbie, czyli na przykład te nasze 5 milionów euro, to rzeczywiście będziemy go sobie przekładać na konkretne aktywności, które jesteśmy w stanie kontrolować. Natomiast jeżeli moim celem jest zrobienie, nie wiem, tam powiedzmy 10 sprzedaży za 1 000 000 euro, to ja muszę zrozumieć, ile tak naprawdę potrzebuję złożyć ofert, czyli cofamy się o kroczek w naszym lejku, żeby złożyć tam, nie wiem, 30 ofert, ile potrzebuję pierwszych spotkań, czy ile potrzebuję analiz, żeby mieć 30 analiz, no nie, muszą być 50 analiz. Jeżeli muszę mieć 50 analiz, to muszę zrobić 100 spotkań najpierw pierwszych, prawda? Czyli cofamy się w naszym procesie sprzedaży zawsze od celu, bo zawsze na końcu okay. On i jego chcemy osiągnąć. I dochodzimy do właśnie do momentu, w którym wiemy, że potrzebujemy tych naszych 100 spotkań w ciągu tych 8 miesięcy. No i teraz tak naprawdę projektujemy, skąd my te leady weźmiemy. I samo lead generation, czyli lead management również jest lejkiem, więc tutaj też na początku musimy mieć bardzo dużą masę, żeby później na każdym etapie naszego lead genu mogły nam te leady, nie wiem, odpadać czy spokojnie się dogrzewać, tak żebyśmy my sobie te 100 spotkań załatwili. I to jest jedna jakby jeden obszar naszej sprzedaży, a drugi obszar to jest obszar jakościowy, bo poza tym, że muszę zasilić te moje lejki czy ten mój lejek odpowiednią liczbą deali czy odpowiednią liczbą sprzedaży potencjalnej, to jeszcze na dodatek te sprzedaże muszą być odpowiedniej jakości. I to nie tylko ilość, ale też jakość. I to zapewniamy sobie właśnie rozumiejąc na końcu, jaki mamy cel, ale rozumiejąc też, jakie problemy rozwiązuje moja firma. Czyli zawsze wychodzimy od tego, jakie problemy moja firma akurat rozwiązuje. Ze względu na to, jaki mamy produkt, jakie mamy technologie, jakie mamy kompetencje, zasoby, doświadczenia, ale też jak dostarczamy. Każda firma jest trochę inna, więc dlaczego akurat moja firma rozwiązuje te problemy w taki sposób? Potem dopiero zastanawiamy się nad tym, kto może mieć te problemy w jakiej firmie i w ten sposób rozumiemy, jaka jest nasza wizja idealnego klienta, czy idealnych klientów, bo rzadko kiedy jest jeden. Prawda? Dochodzimy do momentu, w którym rozumiemy, ileż tam mamy kilka wizji naszych idealnych klientów, możemy je przełożyć na konkretne, mierzalne kryteria, czyli na przykład firma między 50 a 500 osób, to jest firma, która będzie idealna pod taki czy inny produkt i dzięki temu, że mamy te mierzalne kryteria, to możemy wpuszczać do naszych lejków tylko i wyłącznie te leady, które te kryteria spełniają i w ten sposób zapełniamy sobie z jednej strony ilość, z drugiej strony jakość tego, na czym chcemy później pracować. Mam nadzieję, że odpowiedziałam w miarę jasno.
Ja bym tutaj dodała jeszcze jedną rzecz, że drugim elementem, czy trzecim projektowania lejka sprzedażowego jest potem zmapowanie w narzędziu tego procesu i odwzorowanie każdego kroku, który w moim procesie sprzedaży ma miejsce. Czyli wybieram sobie jakieś narzędzie, my niezmiennie zawsze polecamy Pipedrive'a, 34 euro miesięcznie kosztuje tam konto, nie mamy z tego żadnej prowizji, jest to naprawdę zarąbisty CRM sprzedażowy, można go łatwo dostosować pod swoje potrzeby, naszym zdaniem bije na głowę wszystkie HubSpoty i inne tego typu historie, w związku z tym naprawdę polecamy Pipedrive'a i teraz naszym celem będzie odwzorowanie wszystkich kroków sprzedaży w lejku, czyli na przykład wpada mi hot prospekt, potem będzie w fazie umawiania spotkania, potem jest umówione spotkanie, po spotkaniu jest, nie wiem, podsumowanie po spotkaniu, potem pierwsza oferta, potem drugie spotkanie, potem finalna oferta, potem faza negocjacji i podpisanie umowy. Załóżmy, to jest bardzo prosty proces. I teraz ważne jest ustalenie, co się musi wydarzyć na każdym z tych etapów, żebym ja mogła przesunąć mojego leada dalej. Czyli na przykład, to nie może być tak, że ktoś przesuwa leada do fazy negocjacji umowy, podczas kiedy lead tej umowy nie dostał, albo nie wiem, nie podpisał NDA-a, albo nie zgłasza żadnych uwag do umowy, bo to oznacza, że z pewnością ten lead nie jest aż tak daleko w procesie, tak? Ciężko jest mówić o tym, że lead jest zainteresowany, jeżeli na przykład nie odpisał nam na maila podsumowującego nasze pierwsze spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja jako funder jakby wymyślam i dokładam kryteria, które na każdym etapie procesu sprzedaży będą świadczyły, że ten lead jest we właściwym miejscu. I potem włączam sobie taki guziczek, który jest automatyczny w Pipedrive'ie i w wielu CRM-ach, który mi analizuje, jak te deale przechodzą na różnych etapach lejka. On mierzy, ile dni moje leady są na poszczególnych etapach. My wiemy, że jeżeli lead jest za długo w jakimś miejscu albo za krótko, to to o czymś świadczy. Pewnie dzisiaj nie mamy czasu, żeby o tym mówić, ale prosta analityka jest generalnie w każdym narzędziu i można z niej skorzystać za free, mając to konto i już pierwsze rzeczy zacząć obserwować. Że na przykład mam ludzi, którzy są u mnie na stage'u super zainteresowany, a on tam wisi średnio lead 49 dni. A ja wiem, że dla mojego produktu czy usługi to jest bardzo długo, więc prawdopodobnie ci ludzie nie są aż tak zainteresowani, jak mi się wydaje, albo muszę ich częściej follow-upować, albo są w złym miejscu procesu. Więc w ten sposób zaczynam pracować ze sprzedażą i się uczyć.
Mhm. I w ogóle super. Ja muszę dodać jedną rzecz, bo Agata w sumie doszła do tego, sprowadziła nas do momentu, od którego powinniśmy zacząć, bo nigdy nie padło takie pytanie, a uważam, że zasadne by było, czym w ogóle jest sprzedaż, taka sprzedaż, którą my się zajmujemy w B2B, no bo nie wiem, czy w B2C też to można by się podpisać. Sprzedaż B2B, zwłaszcza bardzo drogich kontraktów, jest niczym innym jak przepychaniem deali z jednego etapu lejka na następny. Nie ma gorszego podejścia do sprzedaży niż takie, że ja chcę od pierwszego spotkania komuś sprzedać, bo to nie idzie w ten sposób. Moim zadaniem na pierwszym spotkaniu jest sprawienie, aby ten lead poszedł ze mną o jeden kroczek dalej do drugiego spotkania, a potem, żeby ze mną poszedł do pogłębionej analizy, a potem, żeby dał sobie złożyć ofertę, a potem, żeby się na jej temat wypowiedział. Po kroku, krok po kroku, każdy deal, dzień po dniu.
Plus jeszcze momentum, to też padło, bo to, że ktoś w danym momencie od nas nie kupi, to może być nie dlatego, że my zrobiliśmy coś źle, albo masz produkt, czy produkt, który oferujemy jest zły, tylko klienta nie stać, albo klient czuje, że za pół roku, kiedy odpali coś, to w tym momencie będzie sens, żeby mu to zaproponować. No więc płynnie przejdę do jednego z tych pytań, które jeszcze mam tutaj wynotowane, czyli utrzymanie, czy mówimy ładnie tak, podgrzewanie tych leadów, bo to jest chyba duża sztuka, prawda? I to jest ten jeden z ważniejszych, czy trudniejszych, to jedno z ważniejszych, trudniejszych zadań, czyli właśnie w odpowiednim momencie przypominanie się klientowi. Jak waszym zdaniem to można wyczuć? To w pewnym momencie automatyzujemy, ale jak wyłapać właśnie to momentum? Czy to jest pytanie wprost, kiedy do ciebie z tym wrócić? Czy wy to już jakoś tam czujecie? Czy macie jakieś protipy w ogóle? No bo dla mnie to jest w ogóle bardzo trudne. Ja w swoim biznesie uważam, że to jest coś, co na pewno mógłbym poprawić, więc pytam was w ogóle pod siebie, ale pewnie też pod wielu słuchaczy.
No to w piątek mamy webinar dokładnie o tym, dlaczego tytuł brzmi, dlaczego źle podgrzewasz lidy.
O, idealnie.
Zapraszamy. Natomiast odpowiadając na pytanie, bo my generalnie nigdy nie ukrywamy żadnej wiedzy i wręcz chętnie opowiadamy naprawdę do szpiku kości. Po pierwsze, my tego nie automatyzujemy. My w ogóle nie korzystamy z żadnych automatyzacji i z żadnych botów. Jesteśmy przeciwniczkami w biznesie B2B. Wszędzie tam, gdzie sprzedajemy rzeczy o dużej wartości, automatyzacja generalnie niczemu nie służy. Dlatego, że jeżeli robimy większe biznesy, my nie potrzebujemy mieć 800 leadów miesięcznie. My potrzebujemy zazwyczaj mieć 10 spotkań miesięcznie, ale dobrych. A żeby one były dobre, człowiek zawsze lepiej kwalifikuje leada niż automat. Poza tym nie jest tajemnicą, że my pierwszy obieg leada robimy na Sales Navigatorze na LinkedInie. To jest aplikacja, która nie wystawia API dla osób bardziej zorientowanych, czyli nie pozwala ściągać dokładnych danych. W związku z tym, jeśli nie możesz ściągnąć dokładnych danych automatycznie, musisz robić rzeczy ręcznie, żeby mieć dostęp do każdego najbliższego ruchu. To jest jakby jedna. Druga rzecz. My mamy na każdym etapie leada proces. proces, który nam mówi, kiedy ktoś powinien zostać ogrzany, który my zaprojektowałyśmy, założyłyśmy i po prostu z tym idziemy. Jeżeli się okazuje, że coś nie działa, to go modyfikujemy. I to chyba, nie wiem, opowiesz trochę Justyna dokładniej, jakby jak ogrzewamy kiedy?
Mhm. Słuchajcie, tak, ale zacznę od w ogóle odpowiedzenia na jedno z cząstkowych twoich pytań. Ty powiedziałeś tam, że nie wiesz kiedy, nie potrafisz tego wyczuć. Nie trzeba tego w ogóle wyczuwać. Tu nie chodzi o to, żeby wyczuć, tylko chodzi o to, żeby być w konsekwentnym kontakcie co jakiś czas. Jakby po prostu w pewnym momencie trafimy w odpowiedni timing, jeżeli będziemy konsekwentnie długim przedziale czasowym to robić. Just like that. Nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Natomiast rzeczywiście polecamy bardzo mocno i my też tak pracujemy, żeby dostosować procedurę follow-upowania do stopnia nagrzania leada. O tak. Czyli mamy, my na przykład jak pracujemy, mamy leady tak zwane zimne, to są leady, które są nieresponsywne, te leady są trzymane tylko i wyłącznie w jednym miejscu, tylko i wyłącznie na LinkedInie, w jakichś tam listach leadów, tylko i wyłącznie tam się z nimi kontaktujemy, nigdzie ich nie przechowujemy, indziej nie przetrzymujemy i tak dalej, trzeba też być zgodnym z GDPR-em i tak dalej. I do nich się z nimi się kontaktujemy co 4-5 tygodni, wysyłając im wiadomości. Co 4-5 tygodni z takimi zimnymi leadami. Dalej mamy takie leady, które nazywamy ciepłymi, które już kiedyś były z nami w jakimś bardziej istotnym kontakcie i tutaj albo się z nimi kontaktujemy co 1-3 miesięcy, albo mamy już indywidualne follow-upowanie. Jeżeli ktoś właśnie był taki bardziej konkretny i tutaj odpowiem od razu, że tak, zapytanie kogoś, kto odpisuje, dobra, bądźmy w kontakcie w przyszłości, albo odpowiada, zapytanie wprost, no dobra, to kiedy? Jest jak najbardziej bardzo dobrym pomysłem. Wtedy on powie, no w Q1. Dobra, nie wiem, w styczniu. To my w grudniu wtedy ciap, piszemy do niego, hej, słuchaj, no bo mieliśmy się, to może fajnie by było, to dawaj. I jakby nie przejmujemy się tym, tylko jeżeli on nie odpowie albo odpowie, że jednak jeszcze nie, to po prostu za miesiąc znowu się z nim kontaktujemy. I teraz ważne jest to, co powiedziała też Agata, że jeżeli wprowadzimy tutaj zbytnią automatyzację, to jakby stracimy trochę kontrolę nad takimi leadami, które są właśnie w takiej fazie ciepłej, które dobrze by było jednak w pewnym momencie przenieść do indywidualnego follow-upowania. Potem mamy gorące leady. No i te gorące leady to są takie, które gdzieś chcą się już umawiać na kola. I tutaj najczęstszym błędem jest to, że follow-upujemy je za rzadko, bo taki lead, który już ci powiedział, że chce się z tobą umówić na spotkanie, to on powinien dostawać follow-upy co 2 dni, jeżeli nam nie odpowiada. Naszym celem jest już umówienie spotkania. No i potem w ogóle w sprzedaży z tym follow-upowaniem to jest trochę tak, że zazwyczaj follow-upujemy za rzadko, właśnie jakby z tego strachu trochę, że nam ktoś powie, że już później już z nami dalej nie pójdzie. No a to jest dokładnie to, czego powinniśmy się chcieć dowiedzieć, że ktoś już z nami nie pójdzie i nie można na niego liczyć i musimy wziąć następnego, nie?
Tym bardziej, że leady odpadają, przepraszam, na każdym etapie. Ja mam teraz 3 umowy w domykaniu. I jeden lead, który powiedział, dobra, rozpoczynamy projekt tam, nie wiem, 10 października i to było 2 tygodnie temu, przepadł. Ale słuchajcie, tak jakby go, wiecie, autobus po prostu przejechał na pasach, zniknął. Nie odpowiada na maile, na wiadomości, w ogóle nic. Już miał umowę w poprawkach, już wysłał i po prostu zniknął. I to się zawsze będzie zdarzało, dlatego naszym celem jest jeszcze bardziej wtedy dociskanie takiego leada, bo my chcemy wiedzieć, że on się wysypie, żeby nie pozostać przysłowiową ręką w nocniku, jak mówiła babcia Irenka.
Tak, tak, w takim limbo. Wydaje mi się, że akurat te rady o follow-upowaniu możemy spokojnie przełożyć na B2C również, dlatego że ludzie, szczególnie rozpoczynający swoje biznesy, mają taką tendencję do tego, że siedzą i myślą sobie, no nie będę nagabywał tego klienta, bo właśnie będę go nagabywał. On nie chce go nagabywać, chce, żeby on sam przyszedł praktycznie i sam się do mnie zgłosił. Nie będę teraz znowu pytał, a czy na pewno, a czy to, czy tamto, więc nawet w kontaktach B2C, to follow-upowanie jest jak najbardziej na rzeczy. Dobrze, Przemku, wydaje mi się, że musimy powoli zbliżać się ku końcowi, więc może przejdźmy do naszego stałego punktu, czasem robimy.
A jeszcze
nie.
Mogę jedno pytanie, Kamil?
Że krótkie.
Zdążymy? Krótkie, bo padło hasło LinkedIn. Ludzie się dzielą na 2 typy. Ci, dla których LinkedIn to jest medium społecznościowe i ci, dla których LinkedIn to jest narzędzie sprzedaży. Ja domyślam się, w której grupie Justyna i Agata jesteście. Czy Czy wy naprawdę mogłybyście z czystym sumieniem powiedzieć, że warto jest inwestować czas i pieniądze w właśnie poszukiwanie leadów czy sprzedawanie na LinkedInie? W B2B oczywiście, no mówimy o B2B.
Tak, tak.
Tak? Mamy całą firmę. Nie pieniądze.
To nie jest drogie w ogóle.
Mhm. Nie mówimy o reklamach płatnych, nie mówimy o płatnych reklamach, nie mówimy o płatnych wiadomościach, mówimy o organicznej własnej pracy z wykorzystaniem Sales Navigatora. Ma to ogromny sens. Ja zawsze mówię tak, jak tłumaczę naszym leadom, jak wygląda nasz proces. LinkedIn na dziś jest otwartą bazą danych. Jest jak książka telefoniczna, z której możesz skorzystać w pierwszym kontakcie. Natomiast twoim celem nie jest sprzedawanie przez LinkedIn, bo tego się nie da zrobić. Między innymi dlatego, że LinkedIn nie wystawia API. Po prostu zgubisz się tam i na dłuższą metę to nie ma sensu. Ale do pierwszego kontaktu i odnalezienia właściwych person jest to idealne miejsce. Wiadomo, że trzeba to oprocesować i tak dalej. Zdecydowanie tak. Choć super. Badania wskazują, jako ciekawostkę powiem, że 20% osób na LinkedInie jest w celach towarzyskich.
No właśnie, ale
matrymonialnych to... chyba wręcz.
Justyna ostatnio dostała na LinkedInie propozycję taką, nie jestem zainteresowany ofertą, ale jak będziesz w Tree City, to zadzwoń, to się umówimy na randkę.
Uważam, żeby to było śmieszne, szczerze mówiąc. Uważam, że to było przeurocze. Niestety jestem zajęty.
Znaczy, no w sumie tak, w sumie nie wiem dlaczego, się zaśmiałem, ale wiem dlaczego, dlatego, że ja nie dostałem nigdy takiej propozycji, to dlatego się zaśmiałem.
A, bo klienci, którzy odpisują, świetnie, idę w to jak dzik w żołędzie, tacy też.
Przemek, po prostu jesteś brzydki, dlatego tak to działa.
A ty nie masz konta na LinkedInie.
Ja nie mam konta na LinkedInie, to prawda.
Dobrze, Kamil, tak, przechodzimy do stałego kącika na koniec, tak.
Tak, po pierwsze literatura, moje drogie, interesuje mnie rzeczy, które inspirują was w danej...
Interesuje mnie rzeczy.
Interesują mnie rzeczy, które inspirują was. Literatura, czyli bardzo szeroko pojęta, tak jak na maturze, wiecie, filmy, książki, e-booki, podcasty, tylko ograniczmy się do jednego, żeby było
ale
fajnie.
Nie musi być o sprzedaży.
Nie musi być o sprzedaży, oczywiście. Coś, co was inspiruje, coś, co byście poleciły naszym słuchaczom, żeby po prostu siadło.
Ja to, słuchajcie, w ogóle prawie nie czytam takich książek o sprzedaży. Zostanę przy tym. Natomiast bardzo inspiruje mnie literatura generalnie wysokogórska. I pasjami fajne. Czytam książki himalajstyczne, alpinistyczne, o taternictwie, jakby wysiłek tych ludzi, jakby to, jak to jest wszystko skonstruowane, jak to człowiek jest w ogóle zdolny, to jest dla mnie ogromnie inspirujące, zawsze się bardzo emocjonuje. I tak, polecam.
Justyna, ale to tylko my zawsze rzucamy konkretami w opisie odcinka, to jedna taką książkę, którą mogłabyś polecić słuchaczom.
Czy czytałaś naprawdę?
Teraz mam czarną dziurę w głowie. To jest chyba klasyk, bo nie spodziewałam się tego pytania.
Spokojnie znajdziemy.
A nie chciałabym bardzo rzucić typu, wiecie, czymś takim typu Bielecki, ale na przykład Urubko napisał kilka fajnych książek o swoich, jakby on pisze takim, wiecie, typowo radzieckim, bardzo prostym, surowym językiem, o tych surowych górach, o tym, jak w ogóle wyglądało radzieckie przygotowanie alpinistyczne. Także mogę polecić na pewno książki Urubko.
Książki Denisa, super. Ja czytałem Skazane na góry i też podbijam to, plus jeden. Agata, teraz twoja kolej.
Jakie to jest w ogóle spójne? Ja w sensie nie wiedziałam tego o Justynie, ale jakie to jest spójne, bo nie ma bardziej masochistycznego i egoistycznego sportu niż właśnie...
Łażenie po górach.
Jest świetny dokument dzieci, w których występują dzieci znanych alpinistów i rodziny, tych wszystkich, którzy zginęli w górach i oni świetnie właśnie o tym opowiadają, że bycie takim egoistą, jak mama czy tata byli, no to jest jakby jeden na milion. Więc
sugerujesz, że jestem egoistką?
Nie, sugeruję, że to się bardzo łączy ze sprzedażą, która jest też jednak masochistyczna w dużej mierze i też jakby bardzo, bardzo mocno człowiek jest tam skupiony na celu, bo to trochę tak to czytam. No to ja, żeby pójść też sportowo, książka, która od zawsze moim zdaniem zawsze mnie bardzo inspirowała, to jest Wewnętrzna gra w tenisa. Jest to książka, na bazie której powstał cały współczesny coaching, ten taki najbardziej klasyczny, czyli zarówno Federacja ICC, ICF, W ogóle cały coaching powstał na bazie tej książki, a książka napisana przez jednego z trenerów tenisa w latach 70., który jako pierwszy opisał tą mentalną część tego sportu i wskazał, że w ogóle praca z mentalem jest kluczowa.
Ja tylko powiem, że ja właśnie czytam tę książkę i ona jest z polecenia Agaty i ona jest, słuchajcie, też o sprzedaży w dużej mierze. Także też polecam.
W ogóle polecam pooglądać sobie tenis. Jeżeli ktoś chce się zainspirować, to tenis.
Tak. Jak ktoś czy to jeszcze, jest książka, to... ja tylko potwierdzę, czy to jest książka Tenis, wewnętrzna gra Timothy Galway? To jest to, o to chodzi? Wspaniale.
Po angielsku to jest wewnętrzna gra tenisa, właśnie nie wiem, jak to po polsku będzie. Tak, 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 to jest to i to mega, mega, mega polecam. I jeszcze mogę dodać dosłownie jedną rzecz, to z polecenia mojego męża, jest ta książka o tym, jak Netflix zrobił rewolucję kulturową u siebie, to chyba było Netflixie, tak. I tam jest taka bardzo fajna rzecz, z której my sobie zaczerpnęłyśmy w zeszłym roku, miałyśmy duże kłopoty w firmie, tam jest taki moment, kiedy oni postanowili zmienić kulturę i postanowili zwolnić wszystkich, którzy marudzą. Nie wiecie tych, co dobrze pracują albo źle, tylko wszystkich, którzy marudzą. No i zwolnili ci wszystkich, którzy marudzą, którzy wnosili złą energię do firmy, przyszli następnego dnia i mówią, i w sumie nic się nie wydarzyło, baliśmy się, że będą jakieś strajki, jakieś protesty, to się nic nie wydarzyło. I my też tak zrobiłyśmy, zwolniłyśmy wszystkich, którzy marudzą. I tak, i to był bardzo dobry ruch.
Kamilku,
dobra, słyszałeś? Bo będą musieli nas wycinać.
Ja jeszcze chciałem jedną rzecz tylko dodać do polecajek, może z polskiego podwórka. Bardzo podstawowa rzecz, ale jeśli jesteście ludźmi, którzy gdzieś tam stawiają swoje pierwsze kroki w sprzedaży, gdzie wiedzą, że będą mieli super dużo spotkań z klientami na samym początku, bo na tym opiera się ich biznes, to Grzegorz Polak i Honorata Stolarzewicz napisali kiedyś, już dawno temu wydaje mi się, bo ja tę książkę czytałem masę czasu temu już, ale naprawdę, naprawdę bardzo fajnie pokazuje podstawy takich spotkań, podstawy tego, jak powinniśmy utrzymywać kontakty z klientami, jak one powinny wyglądać. 12 kroków uczciwej sprzedaży, uczciwej z gwiazdką. Taki jest tytuł Grzegorz Polak i Honorata Stolarzewicz. Bardzo serdecznie polecam. Bardzo fajne, bardzo konkretna książka, która pokazuje w konkretach, jak powinny przebiegać się takie spotkania, jak na co zwracać uwagę w trakcie takich spotkań i jak się zachowywać również przy okazji, więc bardzo serdecznie to od siebie polecam.
Tak, to kończąc naszą rozmowę, zawsze zadaję pytanie o jakieś aplikacje, które wam pomagają na co dzień, no w sprzedaży, ale nie tylko. Padło już Pipedrive, padł LinkedIn Sales Navigator. Czy chcecie jeszcze, dziewczyny, coś dodać do tej listy na koniec?
Vinted i Zalando.
I linki afiliacyjne w opisie odcinka. Tak, ale ja myślę, że w ramach przeprowadzania takiego UX-owego chyba przez procesy sprzedaży, to są dobrze zaprojektowane strony. Ja wiem, że to B2C, ale wnioski są pewnie na dużej części uniwersalne. Wspaniale. To co, Kamil? Zawijamy manżur.
Zawijamy manżur, lecimy.
Ekstra.
Tak jest. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo, że chciałyście z nami porozmawiać. Jest to dla nas jak zwykle ogromny zaszczyt. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie w takim gronie. Może się jeszcze uda, może w jakimś innym temacie porozmawiać. Zawsze zostawiamy otwartą furtkę, żeby keep in touch.
Tak jest. Ja tylko naszych słuchaczy przekieruję na stronę nessi.pl, gdzie możecie case studies sobie poczytać, gdzie możecie znaleźć kontakt do Agaty i do Justyny. I mam taką nadzieję, że jak najwięcej z tej rozmowy dzisiaj wyciągniecie. I
kłaniamy
kropka.
Się nisko.
Dzięki ogromne.
My też również się żegnamy. Kamil Kudzi, Przemek Krawczyk. Do zobaczenia już za 2 tygodnie. Pa, pa.
Trzymajcie się cieplutko.